To, co będzie się działo w Kielcach, w akademickich Kielcach, nie zależy nie od ministra, nie od ustawy, tylko będzie zależało od decyzji poszczególnych wspólnot akademickich. Ale ja bym sobie życzył, żeby Kielce stały się silnym ośrodkiem akademickim. W tym celu Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska powinny zacieśniać współpracę, powinny wykorzystać albo tę nową możliwość, jaką daje ustawa, czyli utworzyć uczelnię federacyjną, albo wręcz skonsolidować się w jeden ośrodek akademicki. Natomiast uczelnie, które kształcą studentów, to są uczelnie równie ważne jak te, które prowadzą badania naukowe na najwyższym światowym poziomie i myślę, że Kielce mogą pozostać tutaj na mapie regionalnej województwa świętokrzyskiego takim bardzo silnym ośrodkiem kształcenia regionalnych elit.
Jest szansa, żeby ośrodki regionalne takie właśnie jak kielecki rywalizowały jak równy z równym z wiodącymi ośrodkami w Polsce?
Bądźmy uczciwi. Uczelnie w Kielcach, w Rzeszowie, w Opolu nie będą w stanie wdającej się przewidzieć w perspektywie 20-30 lat rywalizować pod względem poziomu badań naukowych z tymi najsilniejszymi ośrodkami, takimi jak Warszawa, Kraków czy Poznań. Po prostu tam od dziesięcioleci, od stuleci, czasami jak w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupione jest duże bardzo grono naukowców i we wszystkich państwach świata tak się dzieje, że badania skoncentrowane są, nauka skoncentrowana jest w kilku wiodących ośrodkach. Ale znowu, to nie jest żaden powód do kompleksów dla uczelni kieleckich, bo one mają inną misję. Inną to nie znaczy, że gorszą. One mają kształcić na jak najwyższym poziomie. Satysfakcję naukowcom z Politechniki Świętokrzyskiej czy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego powinny sprawiać przede wszystkim losy absolwentów, to jak oni się odnajdują na rynku pracy. To jest miara sukcesu uczelni świętokrzyskich.
Rektorzy uczelni nie tylko kieleckich na pewno boją się marginalizacji i boją się tego, że pieniądze w dużej mierze popłyną przede wszystkim do tych najsilniejszych ośrodków akademickich.
To jest nieuzasadniony lęk, bo rzeczywiście jeżeli chcemy mieć kilka uczelni rywalizujących poziomem z Sorboną, z Oxfordem, z Uniwersytetem w Monachium, to one muszą być finansowane na wyższym poziomie niż obecnie, ale nasz rząd przewiduje znaczący wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, dlatego dodatkowe finansowanie dla tych wiodących uczelni, takich jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, nie odbije się negatywnie na poziomie finansowania uczelni regionalnych. Natomiast uczelnie regionalne też będą miały szansę na wzrost nakładów, zwłaszcza na badania naukowe, dlatego że ministerstwo, ja sam, pracujemy nad projektem specjalnego konkursu grantowego adresowanego właśnie do uczelni regionalnych.
Wielokrotnie mówił pan, że uczelni w Polsce jest zbyt dużo. Jednocześnie chociażby w lipcu stwierdził pan, że postara się, by żadna uczelnia publiczna w Polsce nie upadła. Jak to pogodzić?
W połowie września ukazał się raport Komisji Europejskiej na temat stanu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. No i Komisja Europejska też wskazuje, że polskie uczelnie są zbyt rozdrobnione. Żyjemy w czasach globalizacji. Uczelnie w Kielcach konkurują już nie tylko z Radomiem, Warszawą, Olsztynem, ale konkurują z uczelniami w Brukseli, w Montevideo, Wideo czy w Pekinie i w związku z tym powinny się konsolidować. Ja rzeczywiście nie przewiduję i mogę to powiedzieć z ręką na sercu, żeby upadła jakakolwiek uczelnia publiczna. Po to są moje reformy, żeby dać możliwości rozwojowe wszystkim z nich.
Ale może być tak, że żeby nie upaść, będzie musiała się z kimś połączyć.
I to jest rzecz zupełnie naturalna. Skoro łączą się uczelnie w Paryżu, dajmy na to, to dlaczego miałyby się nie łączyć uczelnie we Wrocławiu? Dwa dni temu byłem na inauguracji wszystkich uczelni wrocławskich. One bardzo poważnie rozważają połączenie się w jeden organizm. Moim zdaniem warto rozważyć także, żeby w pewnej perspektywie Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska zacieśniały współpracę, a być może z czasem stały się jedną uczelnią. To będzie naprawdę z korzyścią dla obu uczelni, z korzyścią dla studentów i z korzyścią dla regionu.
Panie premierze, to ja zapytam jeszcze o jedną ważną rzecz, która również kontrowersje wzbudza. Sposób wyboru rektora, który proponuje pana projekt ustawy. Kandydatów na rektora będzie proponowała Rada Uczelni. Nowa instytucja, która powstanie. I co ciekawe, większość jej członków ma pochodzić spoza uczelni.
Tak, to jest zresztą też jedna z rekomendacji Komisji Europejskiej. Takie rady istnieją na uczelniach anglosaskich. Nieprzypadkowo one są zdecydowanie najlepsze na świecie, ale sukcesywnie ten organ jest wprowadzany w kolejnych państwach Unii Europejskiej, bo to jest taki organ, który ma pomagać uczelni w profesjonalnym zarządzaniu. Ale drugie bardzo ważne zadanie rady to jest budowanie relacji między poszczególną uczelnią a otoczeniem, biznesem, środowiskiem lokalnym, lokalnym, samorządowcami, dlatego właśnie ten przepis, żeby ponad połowa członków rady to byli ludzie spoza uczelni. Kto konkretnie? O tym autonomicznie będzie decydować wspólnota akademicka danej uczelni. Ustawa przewiduje tylko, że jeden członek rady jest wybierany przez studentów, a wszyscy pozostali przez senat uczelni. Dlatego chciałbym uspokoić wszystkich słuchaczy. Tutaj nie ma żadnej mowy o ingerencjach politycznych, bo czasami słyszę takie zarzuty, chociaż muszę też z satysfakcją powiedzieć, że kiedy partie opozycyjne zapoznały się z tym projektem, to ku mojemu miłemu zaskoczeniu powszechnie to rozwiązanie poparły.
Partie opozycyjne może tak. Pytanie, czy poprze to Prawo i Sprawiedliwość. Już w dniu, kiedy przedstawił pan projekt ustawy, Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że projekt nie był wcześniej przedstawiony ani rządowi, ani partii rządzącej, a propozycje nazwał dziwnymi. Przynajmniej niektóre.
Oczywiście projekt był przedstawiany, bo przecież on powstawał w toku bezprecedensowo szerokich konsultacji. Każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w tych debatach. Natomiast jest bardzo złym zwyczajem, jeżeli członkowie obozu rządowego, koalicji rządowej, polemizują ze sobą poprzez media. Uważam, że to jest szkodliwe dla obozu dobrej zmiany i dlatego nie zamierzam się wdawać w polemiki z panem marszałkiem Terleckim. Możemy
Ale takich
wyjaśnić.
Głosów, panie premierze, było więcej. Pan profesor Włodzimierz Bernacki również stwierdził, że projekt pana ma niewiele wspólnego z programem Prawa i Sprawiedliwości.
Ja nie jestem politykiem PiSu. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest szerszy niż tylko PiS. Zapraszam i pana posła Bernackiego i pana marszałka Terleckiego na kawę. Tam przedstawię im ten projekt, bo pan marszałek Terlecki najwyraźniej ciągle nie zna. Wyjaśnimy sobie nieporozumienia. Jestem przekonany, że na końcu klub parlamentarny PiSu i Zjednoczonej Prawicy ten projekt poprze.
Czy to oznacza, że jest jakiś podział na prawicy, bo te głosy krytyki, bo chyba tak trzeba je określić, to jedno, a drugie również pana działania, bo na przykład całkiem niedawno zaproponował pan na prezydenta Krakowa panią Jadwigę Emilewicz i też usłyszeliśmy, że ta kandydatura nie była wcześniej przedstawiona Prawu i Sprawiedliwości.
No, znowu to jest przykład takiego polemizowania poprzez media i przede wszystkim chciałbym sprostować informację. Ta kandydatura od dawna jest znana władzom Prawa i Sprawiedliwości, bo ja przekazałem panu prezesowi Kaczyńskiemu listę naszych propozycji. Proponujemy, żeby w części miast prezydenckich kandydatami Zjednoczonej Prawicy były osoby wskazane przez moją partię. Tak samo na pewno będą miasta, w których kandydatów wskaże Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. W tym, że zgłosiłem Jadwigę Emilewicz, nie ma żadnej niespodzianki. Mówiłem o tym w mediach krakowskich już wielokrotnie.
No tak, ale jeżeli jest jakiś kandydat z prawej strony politycznej na prezydenta Krakowa, czy prezydenta jakiegokolwiek innego miasta, to chyba wcześniej taką kandydaturę się uzgadnia ze wszystkimi partiami.
Ja powiedziałem o pani minister Jadwidze Emilewicz, wybitnie kompetentnej osobie, że ona jest kandydatem na kandydata. To znaczy, że rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską o wspólnych kandydatach i my w Krakowie proponujemy Jadwigę Emilewicz, czekamy na propozycje dwóch pozostałych partii, a potem wybierzemy wspólnie najlepszego kandydata.
W każdej chwili może pojawić się zupełnie nowa osoba i pan tą nową osobę na przykład przez Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaną poprze.
Prawo i Sprawiedliwość ma potencjalnie znakomitą kandydatkę, czyli panią poseł Małgorzatę Wasserman. I też ani ja, ani Jadwiga Emilewicz nigdy nie ukrywaliśmy, że jeżeli PiS wysunąłby kandydaturę pani poseł Wasserman, to bardzo chętnie tę kandydaturę poprzemy.
O tym podziale mówili w niedzielę członkowie Komitetu Obrony Demokracji podczas manifestacji. Powoływali się na pana prezydenta Andrzeja Dudę i jego weto wobec ustaw reformujących sądownictwo. Pan również jest zwolennikiem tego weta.
Jestem zwolennikiem tego weta, jestem zwolennikiem projektów prezydenckich, ale to nie znaczy, że są jakieś podziały. Różnice zdań są czymś naturalnym w obrębie jednej partii, tym bardziej są czymś naturalnym w obrębie koalicji rządowej, czy czymś naturalnym między obozem rządowym a prezydentem, nawet jeżeli ten prezydent jest wyłoniony z obozu rządowego. Uważam, że pluralizm jest siłą Zjednoczonej Prawicy, no dopóki nie zaczynamy ze sobą publicznie polemizować. Dla mnie jest czymś smutnym, że niektórzy przedstawiciele obozu Zjednoczonej Prawicy pozwalają sobie na taką bezpośrednią publiczną krytykę pana prezydenta. Możemy się różnić, ale powinniśmy się wzajemnie szanować, a różnice wyjaśniać sobie w kuluarach, w zaciszu gabinetów. Jestem zresztą przekonany, że spotkanie pana prezydenta i pana prezesa Kaczyńskiego doprowadzi do tego, że znajdą wspólne rozwiązanie i że projekty prezydenckie po nieznacznych korektach zostaną poparte przez obóz Zjednoczonej Prawicy.
Wróćmy do ustawy 2.0, jak ją się popularnie nazywa, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze pana ustawę.
Głęboko w to wierzę. Proszę zwrócić uwagę, że moja reforma to jest pierwsza reforma po 1989 roku, która jest popierana przez środowisko, którego ta reforma dotyczy. Na ogół wszyscy boimy się reform. Tymczasem środowisko akademickie ze względu na podkreślany nawet przez Komisję Europejską unikalny tryb pracy nad tą ustawą. Przez to, że od początku wszystko konsultowaliśmy, że odbywało się wiele debat, dyskusji, także tutaj w Kielcach. To wszystko spowodowało, że środowisko akademickie uznało tę reformę za swoją. I wierzę, że za swoją uzna tę reformę także klub Prawa i Sprawiedliwości.